Drodzy Państwo, dziś, jutro i pojutrze zapraszamy na katechezy rekolekcyjne księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Dziś pierwsza katecheza, wiara modląca się, to temat zasadniczy tej katechezy. Po niej oczywiście jest możliwy kontakt z księdzem biskupem telefoniczny. Zapraszam teraz do tego, byśmy wysłuchali tej katechezy, a po niej do kontaktu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Drodzy radiosłuchacze, Radia Maryja, bracia i siostry w Chrystusie. Z wczorajszą piątą niedzielą Wielkiego Postu weszliśmy w ostatni odcinek naszej wielkopostnej drogi, prowadzącej nas ku świętom wielkanocnym. W tym roku jest to droga szczególna, wyjątkowa. Z racji nadejścia na nasz europejski kontynent i na cały świat pandemii koronawirusa COVID-19. Nasz świat został sparaliżowany przez zaraźliwą mikroskopijną cząstkę wielkości zaledwie kilku mikronów. Ta mała cząsteczka powaliła świat na kolana. Wywróciła do góry nogami nasze życie i obaliła mit o potędze i stabilności naszego świata. Zamknięte granice państw, zawieszona międzynarodowa i wewnątrzkrajowa komunikacja samolotowa i po części kolejowa i samochodowa, zamknięte szkoły, uczelnie wyższe, niektóre zakłady pracy, odwołane sympozja, sesje naukowe, puste ulice i place, odwołane czy też przełożone wizyty państwowe, masowe imprezy, w tym imprezy sportowe, widmo upadku wielu firm i przedsiębiorstw, gorząca utrata miejsc pracy, w niektórych krajach zamknięte kościoły, czy też ograniczona do minimum liczba uczestników we mszach świętych i nabożeństwach. To tylko niektóre zjawiska naszej obecnej codzienności. W sytuacji pandemii koronawirusa wszyscy mamy szczególny obowiązek zadbać o życie i zdrowie nas samych i naszych bliźnich. Dlatego winniśmy stosować się do zarządzeń władz państwowych, do wskazań i poleceń służb medycznych, sanitarnych i innych. Jednakże jako istoty cielesno-duchowe, noszące w sobie obraz i podobieństwo Boże, mamy także szczególny obowiązek troszczyć się o kondycję naszego ducha, czyli o odpowiednie, zdrowe życie duchowe, które mierzymy kondycją naszej religijnej wiary, nadziei, miłości, w praktyce przejawiającej się w naszej modlitwie, pokucie, jałmużnie. Właśnie do zdiagnozowania i ewentualnej poprawy tej kondycji służą nam m.in. rekolekcje wielkopostne. Dzieło rekolekcji możemy porównać do przeglądu samochodu. Mechanik stawia diagnozę poszczególnych zespołów pojazdu i w razie zauważonych usterek dokonuje naprawy, korekty tego, co szwankuje. Człowiek dbający o kondycję swego życia duchowego ocenia poziom swojej wiedzy religijnej w rekolekcjach przy pomocy przewodnika, przygląda się przed Bogiem samemu sobie, bada stan swojej wiary, która zwykle jest owocem słuchania i medytacji Bożego Słowa, ale bardziej jeszcze ocenia swoje codzienne otwieranie się na Pana Boga, obcowanie z Nim w modlitwie prywatnej, osobistej i wspólnotowej, liturgicznej, a także ocenia swoje decyzje, wybory moralne, czy służą one dobru naszych bliźnich. Drodzy słuchacze, w tegorocznym Wielkim Poście zostaliśmy pozbawieni rekolekcji parafialnych. Nie wolno nam jednak zaniechać osobistego przeglądu stanu naszego życia religijnego i moralnego. Na szczęście władze kościelne i państwowe zatroszczyły się o to, aby była większa paleta transmitowanych mszy świętych w mediach, w niedzielę, a także w niepowszednie. W Radiu Maryja, w Telewizji Trwam mieliśmy już okazję uczestniczyć w rozważaniach rekolekcyjnych podczas transmisji mszy świętych czy też innych nabożeństw. Coraz częściej też księża podejmują przekazy internetowe na parafialnych portalach z nabożeń w swoich świątyniach. Z inicjatywy ojca dyrektora Radia Maryja podejmujemy kolejną refleksję rekolekcyjną w ramach trzech kolejnych katechez rekolekcyjnych. W naszych rozważaniach zastanowimy się przed Panem Bogiem nad naszym życiem w kontekście naszej wiary, wyrażającej się w modlitwie, naszej nadziei wspomaganej przez post i pokutę oraz naszej miłości promieniującej w jałmużnie. W ten sposób obejmiemy refleksją dwa tryptyki: wiarę, nadzieję i miłość, cnoty teologalne oraz modlitwę post i jałmużnę, uczynki miłosierdzia zadane nam przez Chrystusa na początku Wielkiego Postu w środę popielcową. Postaramy się poszczególnym cnotom teologalnym przypisać poszczególne odpowiednie uczynki pokutne. Wierze przypiszemy modlitwę, nadziei post, a miłości jałmużnę. W ten sposób każda z katechez będzie miała dwie główne części. Część pierwszą teologiczną, w której będzie mowa o naszym rozumieniu trzech najważniejszych cnót, czym one są, w jaki sposób je zdobywać i udoskonalać. Zbadamy tu, jaką mamy świadomość tych cnót, po prostu jak je rozumiemy. A w drugiej zaś części każdej katechezy wskażemy na nasze działania, uczynki, które z tych cnót wypływają. A więc dzisiaj zatrzymujemy się przed cnotą wiary. Co to znaczy być osobą wierzącą? Jak rozumiemy wiarę? Moi drodzy, istotnym celem każdej rekolekcji jest pogłębienie naszej wiary w Boga, odnowienie z Nim naszej wewnętrznej więzi, byśmy mogli z Nim pozostawać w dialogu, w postawie czci i adoracji, w postawie miłości i posłuszeństwa. Stąd też na początku zastanawiamy się nad wiarą, nad pytaniem, co to znaczy wierzyć w Boga. Jakiego człowieka można nazwać człowiekiem wierzącym i to wierzącym po chrześcijańsku, po katolicku? Składniki wiary. Podejmując refleksję nad wiarą, nawiążmy najpierw do przesłania pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski z maja 2006 roku. Pielgrzymka ta miała hasło: Trwajcie mocni w wierze. Papież Benedykt, znakomity teolog, w jednej ze swoich homilii przypomniał, że dojrzała wiara człowieka zawiera trzy istotne elementy. Pierwszym z nich jest przyjęcie zespołu prawd objawionych nam przez Pana Boga, przede wszystkim przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa. Przyjęcie tych praw zakłada poznanie tych prawd. Jest tu potrzebna lektura Pisma Świętego, słuchanie Bożego Słowa na liturgii i podczas innych nabożeństw i spotkań religijnych, słuchanie homilii, kazań, konferencji religijnych, lektura katechizmu Kościoła katolickiego, także czytanie dobrych książek teologicznych i prasy katolickiej i otwarcie się na katolickie media. Papież zwraca uwagę na potrzebę integralnego przyjęcia prawdy objawionej, a więc nie wybiórczego, ale całościowego. Nie tak całkiem rzadkim zjawiskiem wśród chrześcijan, zwłaszcza tak zwanych otwartych, jest wybieranie i akceptowanie z depozytu objawienia tylko tych praw, które są łatwe do zachowania. Bywa tak, że niektórzy nie przyjmują praw trudnych, na przykład prawdy o ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, czy prawdy o małżeństwie jako związku między mężczyzną i kobietą. Zdarza się to dziś dość często politykom i dziennikarzom, którzy uznają się za katolików. Drugim elementem zawartym w naszej wierze jest osobista więź z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. W wierze zawsze chodzi o nawiązanie osobistej więzi z Bogiem. Jest ona spotkaniem osoby z osobą, osoby ludzkiej z osobowym Bogiem. Powiemy więcej o tym w drugiej części naszej katechezy. Trzecim istotnym składnikiem dojrzałej wiary jest okazywanie Bogu posłuszeństwa, czyli podejmowanie życia wedle woli Bożej, zawarte w Jego przekazaniach. W wierze religijnej zawsze chodzi o bycie Bogu posłusznym. Oto idę, Panie, aby pełnić Twoją wolę. Zilustrujmy to kilkoma przykładami z historii zbawienia. Najpierw popatrzmy na ojca naszej wiary, na biblijnego Abrahama. Pod koniec życia Bóg skierował do niego polecenie: weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze. Bóg wyrzekł przerażające słowa, niewyobrażalne żądanie. Bóg temu staremu, ponad stuletniemu człowiekowi, którego jedyną nadzieją na tym świecie był jedyny, oczekiwany przez całe dziesięciolecia syn, nakazuje tegoż syna zabić, i to własnymi rękami. Dla wielu zwykłych ludzi wydaje się to zupełnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia. Wywołuje nawet bunt i zgorszenie. Dla ludzi niewierzących staje się dowodem bezsensowności całego przekazu biblijnego. Czyż Bóg musi być aż tak bardzo okrutny? Ta dramatyczna historia może być też pytaniem o granice posłuszeństwa. Próba, jakiej zostaje poddany patriarcha, zdawała się przeczyć przymierzu, jakie z nim wcześniej zawarł Bóg, który obiecał mu potomstwo, dotrzymał obietnicy, a potem jakby wszystkiemu zaprzeczył. I oto stary Abraham nas wszystkich zaskoczył. Dla niego Bóg był naprawdę najważniejszy. Zaparł się samego siebie i chciał spełnić Boże polecenie. Jak się okazało, zamiarem Boga nie było zabicie Izaaka, ale poznanie Abrahama, a dokładniej zbadanie jego wiary, jego posłuszeństwa. Przypomnijmy, że ta dramatyczna historia z Abrahamem i Izaakiem była zapowiedzią dramatu krzyża. Góra Moria w Jerozolimie była zapowiedzią góry Kalwarii. ojciec wydający na śmierć w ręce ludzi swojego jedynego syna, to także patrząc tylko po ludzku, bezsensowny akt. Nie pojęli go nawet najbliżsi uczniowie Jezusa. W Wielki Piątek chyba postawili sobie pytanie, czy rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem? Dlaczego kończył tak wspaniałą misję swojego życia na krzyżu? Dlaczego dał się pojmać i zabić? Zachodzili w głowę, jak klęska krzyża może być zwycięstwem. Dopiero potem wszystko się wyjaśniło. Gdy go zobaczyli zmartwychwstałego, gdy otrzymali obiecane dary Ducha Świętego, przekonali się, że krzyż był zwycięstwem, że przez posłuszeństwo Jezusa dobrowolne przyjęcie wyroku śmierci dokonało się zbawienie świata. Drodzy słuchacze, w wierze chodzi zawsze o posłuszeństwo Bogu, o posłuszeństwo Jego Słowu. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego Słowem. Nie pogardził Słowem Jezusa urzędnik królewski, który dowiedziawszy się, że Jezus przybył z Judei do Galilei, przyszedł do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego Syna. Był on bowiem już umierający. Jezus tym razem nie poszedł do chorego syna, ale powiedział ojcu słowa, idź, syn twój żyje. Ewangelista mówi, że uwierzył ów człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem, a kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. To jest przykład wiary, które było obecne zawierzenie Chrystusowi. Przypomnijmy sobie też ewangeliczną kobietę chorą od 12 lat na krwotok, która za wszelką cenę chciała się tylko dotknąć frędzli płaszcza Jezusa, wierząc, że będzie uzdrowiona. I tak się też stało. Została uzdrowiona. Jezus zauważył to dotknięcie z wiarą i powiedział jej wobec tam obecnych, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. Wiara jako łaska i zadanie, jako dana i zadana. Drodzy słuchacze, z nauki katechizmu pamiętamy, że wiara jest dana i zadana. Jest dana oznacza to, że jest ona darem Bożym, o który trzeba prosić i jest zarazem ryzykiem podjętym z naszej strony. Bo nie dlatego wierzymy, że rozumiemy, ale dlatego, że kochamy, że komuś ufamy, że naprawdę ufamy Bogu. Wiara więc jest przede wszystkim łaską. Chrystus mówił, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Gdy Piotr pod Cezarą Filipową wyznał wiarę w bóstwo Chrystusa, mówiąc, tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego, wówczas usłyszał słowa, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A u świętego Pawła czytamy, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Stąd też nie dziwimy się, że apostołowie pewnego dnia skierowali do Chrystusa prośbę, Panie, przymnóż nam wiary. Ale wiara jest także nam zadana. Oznacza to, że coś w wierze zależy także od nas, że oprócz łaski jest w wierze także nasz udział. Jest osobista zgoda na to, co mówi do nas Bóg. Jest z naszej strony deklaracja, że jesteśmy naprawdę gotowi pełnić wolę Bożą, mimo że niekiedy jej nie rozumiemy. Z tego tytułu wiara jest rzeczywistością domagającą się z naszej strony wysiłku, zaangażowania. Mówimy przeto o potrzebie odnawiania i pogłębiania wiary. Nasza wiara niesiona jest wiarą Kościoła jako wspólnoty. Młody chłopak trafił do wspólnoty Czynakolo. Jest to wspólnota dla narkomanów. Nie ma tam telewizji, psychologów, psychiatrów. Jedynym sposobem wychodzenia z uzależnienia jest modlitwa i praca. Codziennie w regulaminie wspólnoty jest czas na mszę świętą, rozmyślanie, różanie, czytanie Pisma Świętego. Po kilku dniach ten chłopiec spotyka się z siostrą Elwirą i mówi jej: proszę siostry, ja nie będę się modlił, ja nie wierzę w Boga. Siostra odpowiedziała: ty nie musisz wierzyć, ty się módl, a ja za ciebie będę wierzyć. Chłopiec posłuchał, podjął modlitwę. Po pewnym czasie otrzymał dar wiary. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy dziećmi Kościoła. Matka Kościół wierzy za nas i dla nas. My na przykład w wierze Kościoła chrzcimy małe dzieci. W czasie mszy świętej przed przyjęciem Komunii Świętej modlimy się: Panie Jezu Chryste, nie patrz na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Kościół przechowuje wiarę i ją praktykuje. Pielęgnujmy i umacniajmy wiarę w Kościele. Budujmy się wiarą naszych bliźnich. My, kapłani, budujemy się wiarą waszą, a wy także naszą. I to jest piękne. I niech to trwa. I trudności jeszcze w wierze. Moi drodzy, możemy wyróżnić trzy kategorie tych trudności. Najpierw trudności intelektualne związane z naturą wiary. Człowiek jest empirykiem. To chętnie przyjmuje za prawdę, co może sprawdzić zmysłami. To, co może bezpośrednio zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Prawdy wiary są niesprawdzalne empirycznie. To, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, tego niczym nie możemy sprawdzić. Żadnym zmysłem, żadnym przyrządem. W to można tylko uwierzyć. Trudności wolitywne. Trudności w uwierzeniu tkwią jednak nie tylko w intelekcie, ale częściej w ludzkiej woli. Ludzie nie wierzą najczęściej ze względów egzystencjalnych. Bóg stawia bowiem wymagania. Jeśli uznam, że Chrystus jest Bogiem, to uznaję, że to, co powiedział, ma szczególną wartość. Muszę się w praktyce opowiedzieć za określonym programem moralnego życia. Po prostu niektórzy odwracają się od Chrystusa, bo ten za wiele wymaga. Wolą żyć bez Boga i mówią: lepiej mi się żyje, nie mam wtedy konfliktu sumienia. Odchodzenie od Chrystusa nie jest czymś nowym. Już w czasach jego ziemskiego życia niektórzy od niego odchodzili. Dlatego Jezus pewnego dnia postawił pytanie uczniom: czy i wy chcecie odejść? Szymon wówczas odpowiedział: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I moi drodzy, trudności egzystencjalne. Wiele trudności w wierze sprawia niektórym ludziom fakt obecności zła w świecie. W sytuacjach, gdy zło panoszyło się, ludzie pytali, gdzie jest Bóg. Kiedy wyświetlano w Polsce rosyjski serial oparty na powieści Lwa Tołstoja pod tytułem Wojna i pokój, w filmie jest scena wielkiego pożaru Moskwy podczas najazdu wojsk napoleońskich. Jakaś kobieta, patrząc na morze płomieni, gruzów, ruin i zniszczenia, woła w niebogłosy: gdzie jest Bóg? Jak Bóg może na to wszystko patrzeć? Na to pytanie odpowiada jej przytomnie jakiś prosty chłop. Jaki Bóg? Przecież nie Bóg to uczynił. Ludzie to zrobili, a nie Bóg. Dla wielu Żydów fakt oświęcimia jest przeszkodą do uwierzenia w Boga. Mówią niektórzy z nich, że oświęcimia nie można pogodzić z Bogiem. Boga nie ma, bo gdyby był, nie byłoby oświęcimia. Innym znowu ludziom pojawiają się próby wiary w wyniku tragicznych wydarzeń lub też fakt niezawinionego cierpienia. Ludzie pytają, dlaczego umierają ci, których kochamy? Dlaczego giną w wypadkach? Dlaczego cierpią niewinne, kalekie dzieci? A dzisiaj nam wypadło oglądać w telewizji i w internecie poruszające widoki ludzi zarażonych koronawirusem i będących przy nich umęczonych lekarzy i pielęgniarki. Wiele osób umiera w samotności, bez obecności najbliższych, bez obecności kapłana. Nie możemy sobie tego wszystkiego wytłumaczyć. Dlaczego? Pan Bóg dopuszcza to wszystko. Gdy patrzymy na takie sceny i gdy słyszymy o takich warunkach umierania, to obudza się w nas świadomość, by się modlić o dobre przygotowanie do śmierci i o dobrą śmierć. Moi drodzy, nie wszystko we wierze da się wytłumaczyć. Powierzajmy te trudne pytania Chrystusowi. W modlitwie, na klęczkach przed krzyżem lepiej rozumie się bieg wydarzeń życia, nawet tych najbardziej tragicznych. I drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, przechodzimy do drugiej, krótszej części, do modlitwy jako pierwszego przekazu i sprawdzianu dojrzałej wiary. Modlitwa promieniem naszej wiary. Pierwszym przejawem owocnej, dobrej wiary jest nasze przebywanie z Bogiem przez modlitwę. Modlitwa jest trwaniem w relacji z Bogiem i jest niezbędna dla nas, byśmy żyli z sercami wypełnionymi wdzięcznością wobec Boga, od którego dosłownie wszystko otrzymaliśmy. Życie, jako takie zdrowie, przyjaciół, krewnych, piękny świat, w którym żyjemy. W dobrej modlitwie odkrywamy Boga jako prawdziwego, kochanego nas Ojca, zatroskanego o nasz los na każdym wirażu naszego życia, kochającego nas bezwarunkowo. Również wtedy, gdy po uszy tkwimy w bagnie grzechów, również wtedy, gdy są katastrofy, jak obecna katastrofa, w której się znajdujemy. Potrzebujemy modlitwy, która nie będzie wyliczanką naszych żądań, życzeń, skarg i zażaleń, lecz wsłuchiwaniem się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia, poszukiwaniem Jego woli, uzgadnianiem z Nim naszych planów i pomysłów na życie. Potrzebujemy modlitwy, która nie będzie bezmyślnym recytowaniem formułek, lecz spotkaniem z Bogiem, żywym, jako najbliższą, kochającą nas osobą. Potrzebujemy modlitwy osobistej i wspólnotowej, która nie będzie spełniana na pokaz, żeby nas ludzie widzieli, ale modlitwy z miłości do Pana Boga, tak jak dziecko garnie się do mamy czy do taty. Popatrzmy na moment, przez moment na modlitwę w życiu Chrystusa. Wiemy, że w publicznej działalności Pana Jezusa wyróżniamy trzy czynności: nauczanie, czynienie cudów i właśnie modlitwę. Spośród licznych tekstów tyczących modlitwy przywołajmy niektóre, najpierw może pouczenie ewangeliczne ze Środy Popielcowej, bo jesteśmy ciągle w Wielkim Poście. I to, co usłyszeliśmy na początku, to nas obowiązuje. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy się chcesz modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jesteśmy więc zachęceni przez Jezusa do modlitwy dyskretnej, osobistej, w ukryciu. Chrystus przestrzega nas też przed wielomóstwem i gadatliwością. Mówi tak: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. To ostrzeżenie nie stoi w kolizji z zachętą Pana Jezusa do modlitwy wytrwałej. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch prawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ważne uwagi na temat duchowej postawy na modlitwie zawiera przypowieść o faryzeuszu i celniku. Była ona czytana w Wielkim Poście. Przyszli do świątyni. Faryzeusz wyrażał swe zadowolenie i przechwalał się przed Bogiem swymi dokonaniami, a celnik natomiast miał poczucie swoich grzechów, win, swojej małości i niegodności i pokornie prosił o przebaczenie. I bohaterzy przypowieści w oczach Jezusa otrzymali różne oceny. Pan powiedział, powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. I zakonkludował, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Modlitwa w życiu Kościoła. Jezus zlecił zadanie modlitwy Kościołowi. Spośród synów i córek Kościoła chcemy najpierw spojrzeć na Matkę Jezusa, która z Jego woli stała się Matką naszą, Matką Kościoła. Jest ona zarazem Matką i pierwszą córą, najlepszą cząstką Kościoła. Jest dla nas wzorem we wszystkich sektorach życia, także autentycznej modlitwy. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu widzimy Maryję modlącą się przynajmniej w trzech sytuacjach. W Ein Karin, u świętej Elżbiety podczas nawiedzenia, w Kanie Galilejskiej na weselu i w Jerozolimie podczas oczekiwania na zwanie Ducha Świętego. U świętej Elżbiety wypowiada modlitwę uwielbienia, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawcy moim. Dalej w niej wyznaje, że Bóg jest miłosierny i że wywyższa pokornych. W Kanie Galilejskiej była to modlitwa błagalna, stawiennicza, nie mają wina. A przed zesłaniem Ducha Świętego była to także modlitwa błagalna z młodym Kościołem. Dziś Maryja modli się z nami i za nas. Dba o nas, gdyż jest naszą najlepszą Matką. Matką nas wspomagającą. Nie zapominajmy o niej. Kto o niej pamięta, ma wygrane życie doczesne i wieczne. Drodzy bracia i siostry, patrzmy dalej na Kościół, na jego modlitwę. Modlitwa zawsze była jego siłą. Ludzie Kościoła przez wieki stali jakby na warcie przed Panem Bogiem. Nie tylko nieśli Bogu słowa uwielbienia, słowa wdzięczności, ale także wstawiali się do Boga w różnych potrzebach Kościoła i świata. Pamiętali o znaczeniu modlitwy stawienniczej. Wiemy, jak wielką mocą była modlitwa różańcowa w obronie Europy przed islamem w trakcie wieków. Są to znane historie. W wielu diecezjach dzisiaj trwa krucjata różańcowa w intencji uratowania naszej ojczyzny, uratowania wartości religijnych, narodowych. A dzisiaj w intencji oddalenia pandemii trwa modlitwa o uratowanie cywilizacji chrześcijańskiej. I moi drodzy, pod koniec chcę z wami spojrzeć na dwie postacie, które są w tym roku dla nas bardzo ważne. W roku setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i w roku beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego popatrzmy na wiarę i modlitwę tych właśnie pasterzy. Zachowując chronologię, przywołajmy jeden epizod z życia prymasa tysiąclecia. Było to w roku 1965, późną jesienią. Po orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich przed milenium chrztu Polski miała miejsce wielka nagonka ideologiczna na polskich pasterzy. Każdego dnia do sekretariatu prymasa przychodziło mnóstwo anonimów. Gdy pewnego dnia przyszło takich listów ponad 2000, o czym powiadomił prymasa ksiądz Hieronim Goździewicz, ksiądz prymas spokojnym głosem powiedział do obecnych: zapraszam wszystkich do kaplicy. I wszyscy poszli się modlić. Człowiekiem wielkiej wiary i modlitwy był oczywiście święty Jan Paweł II. Te wartości wyniósł z naszego ojczystego domu. Modlitwa zajmowała szczególne miejsce w jego życiu. Wiedzieli o tym już studenci na Kulu. Wiedzieli studenci, z którymi przebywał na obozach wakacyjnych. Wiedzieli krakowianie. Gdy kardynał Krakowski został wybrany na papieża, na pewnym spotkaniu zapytał swoich przyjaciół, co będzie głównym zadaniem nowego papieża. Dały się słyszeć różne propozycje. Ktoś powiedział, że najważniejszym zadaniem kolejnego posoborowego papieża będzie doprowadzenie do zjednoczenia chrześcijan. Ktoś inny wyraził pogląd, że tym zadaniem będzie powstrzymanie procesu sekularyzacji i laicyzacji. Jeszcze inny oznajmił, że powinno być nim obalenie komunizmu. Papież wysłuchał tych wszystkich rad i powiedział, że najważniejszym zadaniem nowego papieża, jak mi się wydaje, będzie modlitwa wstawiennicza za Kościół i za świat. Papież pozostał wierny temu przeświadczeniu. Zapisał się w naszej historii, w historii najnowszej Kościoła, jako papież wielkiej modlitwy. Cały wielki pontyfikat zbudował na chwilach wyklęczanych przed Panem Bogiem. Zawsze dla niego najważniejszym czasem był czas modlitwy. Inne sprawy, nawet pilne, musiały poczekać, gdy w grę wchodziła modlitwa. W ostatnich latach jego życia, jak zaświadcza często ksiądz kardynał Dziwisz, z całego świata przychodziły listy z prośbą o modlitwę wstawienniczą. Bo cały Kościół wiedział, że papież się modli. W kaplicy papieskiej znajdował się na klęczniku koszyczek, do którego sekretarze i siostry składali listy z prośbami o modlitwę, które przychodziły z różnych kontynentów. Papież codziennie zaglądał do tych listów i modlił się. Z czasem przychodziły z różnych stron podziękowania za modlitwę i sygnały, że modlitwa papieża została wysłuchana. Moi drodzy, nadchodzi czas, by zapytać przed Panem Bogiem o naszą wiarę i o naszą modlitwę. O naszą wiarę, która powinna promieniować, jaśnieć w modlitwie. A więc pytanie o wiarę i modlitwę. Jak przeto wygląda nasza codzienna więź z Bogiem? Jak wygląda moja wiara i moja modlitwa? To pytanie zostawiam na medytację przed Bogiem. Bóg zapłać za cierpliwe wysłuchanie.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, to pierwsza z katechez rekolekcyjnych wygłoszona przez księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Teraz zapraszamy do kontaktu telefonicznego, numery Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla zagranicy, jeden, bo drugi mam na połączenie z księdzem biskupem. Będzie to numer 48 56 655 23 33.
Nigdy nie będę się bał, tarczą i twierdzą jest Pan. Pewnie odpieram zły cios, siły dodaje mi On. Ufam Mu każdego dnia, wierzę tej zawsze chcę stać. Nikt nie odbierze mi jej. Góry przenosi ten, kto wiarę. Na Jego moc On przyjdzie.
Mamy pierwszego rozmówcę, Radio Maria, proszę bardzo.
Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, ja chciałem...
Pan ma na imię?
...powiedzieć jedną rzecz. Ja, będąc chłopcem w wieku 10 lat, pojechałem pierwszy raz na Jasną Górę. Chcę nadmienić to, co powiedział biskup Depo. I o co mi chodzi? Ja stanąłem przed cudownym obrazem, no 10-letni chłopiec, i są kraty. I na tych kratach były kule. I zapytałem swojej mamusi, co to znaczy wtedy. I ona mi wyjaśniła, że to jest jednak jeden z wielkich cudów. I wtedy zostałem przekonany, że cuda się zdarzają i dzisiejsza katecheza biskupa powinna przekonać wielu ludzi, bo podpierał to wielkimi dowodami. I z powodu tego kataklizmu życzę wszystkim dbałości o siebie i żeby ta choroba nikogo nie dotykała.
Pana imię?
Andrzej.
Dziękuję, panie Andrzeju. Ekscelencjo, pierwszy głos naszego słuchacza.
Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi za to świadectwo, które złożył ze swego życia. Nawiązał do lat dziecinnych, gdy z mamą był w Częstochowie. No właśnie, tam rzeczywiście, jak patrzymy na to, na te różne eksponaty, to rzeczywiście nabieramy takiego przekonania, że Pan Bóg naprawdę jest i Pan Bóg naprawdę działa i nam pomaga. Piękne świadectwo, można się nim dzielić. Niech Pan Andrzej właśnie o tym mówi dzisiaj w rozmowach, w kontaktach z kolegami, właśnie co się wydarzyło, prawda, na początku jego życia, tak i jak to wpłynęło na w ogóle postawę życiową. Bardzo dziękujemy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Albina. Ja strasznie jestem zdenerwowana, ale bardzo dziękuję Panu Bogu Duchowi Świętemu, że mi się udało. Jestem kobietą prostą, z podstawowym wykształceniem. Modlę się 40 lat, cały czas nieustannie. Jestem wyśmiewana, to jest raz, ale drugi, to już nie patrzę na to, ale drugi raz zabijają mnie słowa kobiet, które są w kościele. Dlaczego się modlisz? Po co się modlisz, jak ksiądz nie każe się modlić? Tylko bebe trwale, cały czas sięgałam do mocy Ducha Świętego. I wiedziałam, że kiedyś w życiu już próbowałam kilka razy się połączyć i nie dałam rady. Kapłani powinni mówić, jak mamy się modlić. My, proste kobiety, w naszych rękach jest właśnie zbawienie świata. Nas trzeba popierać, nam trzeba mówić. Skupcie się do Ducha Świętego. Modlitwy muszą być odmawiane codziennie przez każdą duszę ziemi. Pan Bóg, Duch Święty z wszystkim będzie zawiadywał. Pan Bóg, Duch Święty będzie wszystkich pouczał, jak się ma modlić. Nie będzie to bebe, ale ile kobiet odchodzi od modlitwy tej właśnie, tej BBB, tak to nazywam, przepraszam za to, ale one to po prostu, no... Po tej stronie posłuszeństwa kapłaństwa. Ja nie, ani od mnie. Ja wierzę w Pana Boga, służę Panu Bogu i modlę się do Pana Boga. I klękam przed Panem Bogiem, padam na kolana przy Najświętszej Eucharystii. Może to jest grzech nieposłuszeństwa, ale ja jestem posłuszna Panu Bogu.
Dziękujemy.
Bo różnie to w życiu bywa, te umysły są różnie roztrzęsione. I to, że nawet drogi krzyżowe, pamiętam, zawsze były odprawiane tylko w jednym miejscu. Krzyż jest potęgą dla świata. Krzyż jest zbawieniem dla nas. Krzyż jest tą mocą, która nas wszystkich zwycięża.
Bardzo dziękuję. Jeżeli pani by mogła się też przedstawić.
Mnie się wydaje,
tak?
Że Jakbyśmy byli trochę pouczeni od biskupów, od kapłanów, jak wygląda ta modlitwa, do której mamy się przygotować. Mamy najpierw stoczyć walkę ze sobą, ze swoim duchem, a później się oddać Duchowi Bożemu. I wtedy te słowa każdą kobietę zbudują i więcej nas padnie na kolana. W kościele jednym, bo jak dzwonię z Gliwic, kapłan powiedział, że w tym kościele jest kolejka do ten. A które kobiety przychodzą z innych parafii i klękają, to jemu się to nie podoba. To jest niezgodne z wolą moją i z wolą tych, którzy klękają.
Dziękuję. Poprosimy księdza biskupa o też słowo i komentarz do pani głosu. No,
bardzo dziękujemy za świadectwo pani tutaj nam złożone. Tak, i pani pyta właśnie o to, jak, u kogo możemy się uczyć modlitwy i mówi, że księża powinna uczyć modlitwy. To jest prawda. Najpierw modlitwy się uczymy w domu rodzinnym, prawda? Na kolanach mamy i taty. Uczymy się na katechezy, potem właśnie w kościele, gdy przychodzimy na modlitwę. Tak. I pamiętajmy o tym, że modlitwa jest łaską. Tak jak wiara jest łaską, jest darem. Dlatego pamiętajmy o tej prośbie apostołów, którzy pewnego razu właśnie skierowali prośbę do Pana Jezusa. Panie, naucz nas się modlić. Tak jak też prosili, Panie, przymnóż nam wiary. To było przekonanie, że to jest właśnie dar. Tak, i modlitwa w pierwszym rzędzie jest też wielkim darem. Dlatego trzeba się właśnie modlić o dar modlitwy. Panie, naucz nas się modlić. A i Pan Jezus odpowiedział na tę prośbę. Nauczył nas modlitwy, to nazywają modlitwą pańską, która jest wzorcem każdej modlitwy. I wystarczy właśnie tę modlitwę odmawiać pobożnie, ze zrozumieniem. Ona jest przebogata w treść. Więc to może, prawda, taka pierwsza refleksja, a druga refleksja, że my po prostu uczymy się modlitwy właśnie od naszych rodziców, od kapłanów, tak. I może ja się też podzielę takim doświadczeniem. Byłem na Jasnej Górze w lutym i tam mieliśmy adorację nocną, prawda, przed obrazem Matki Bożej. I wtedy jeden z ojców powiedział, Paulinów, słuchajcie, przez pewien czas będziemy trwać w milczeniu. Patrzymy w obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Patrzymy przez pewien czas. I to trwało właśnie, nie wiem, kilkadziesiąt minut. I to jest też modlitwa. Trwanie przed Panem Bogiem. Trwanie przez Maryję. I przy okazji jeszcze właśnie nawiązując do tego, co pani powiedziała, chciałbym tutaj dowartościować bardzo modlitwę naszych pań, które modlą się, prawda, w różach różańcowych. Naprawdę to jest wielki dar dla Kościoła. Jesteście wielkim skarbem, czujcie się potrzebni. Niektórzy mówią właśnie w starszym wieku ludzie, prawda, że ja już nic nie znaczę, jestem emerytem, prawda, nie mam głosu, nikt się ze mną właśnie nie liczy. Pamiętajmy, że oblicze świata nie tylko zmieniają prezydenci, nie tylko właśnie politycy, prawda, ale ludzie, którzy trzymają w ręku różaniec, którzy się modlą. Oni zmieniają świat. Właśnie modląc się właśnie za drugich, modląc się właśnie o to, żeby właśnie ludzie uznawali Pana Boga za władcę świata, za Boga miłosiernego, który kieruje światem. Tak dlatego, drogie Panie, jeśli słuchacie teraz tych słów, to przyjmijcie od nas wielką wdzięczność, od ludzi Kościoła, od pasterzy Kościoła, za to wasze czuwanie, prawda, modlitewne, z różańcem w ręku i bardzo za to przy okazji dzisiaj dziękujemy za ten wielki dar, jaki składacie Kościołowi.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Jesteśmy.
Halo?
Radio Maryja z tej strony.
Halo?
Radio Maryja.
Tak, ksiądz Giluń, halo?
Bardzo prosimy.
Halo?
Słuchawkę przyłożyć sobie lepiej do ucha i mówić do nas, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Maryja
wieków,
zawsze
amen.
Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Janusz Giluń, proboszcz parafii Miłoszyce w dekanacie Jelcz-Laskowice. Serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Ignacemu za jego piękną katechezę. Zawsze mówi sercem i to jest takie plastyczne, takie od razu do przyjęcia, prawie do realizacji. Bóg zapłać. Taki jeden, są takie luźne refleksje. Ja pamiętam swoje dzieciństwo ministranckie, kiedy zaczynałem być ministrantem, mieliśmy proboszcza i trzech wikarych. Jednym księżom się służyło z przyjemnością, innym księżom z obowiązku, ale ja nigdy po prostu, nawet kiedy przychodziła jakaś taka sytuacja, że zostałem źle potraktowany, nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby komże zawiesić na haku i odejść, bo wiedziałem, że służę przede wszystkim Panu Bogu. I wtedy miałem świadomość tego, że dał mi jakąś taką głęboką wiarę, że ostatecznie Bóg jest naszym celem i Jemu mamy służyć. Teraz, kiedy jest ta epidemia, która przerodziła się w pandemię, to też mówię swoim wiernym i sobie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez te wydarzenia, w których zostaliśmy zanurzeni. To są takie luźne refleksje, tak. A przy okazji, skoro jestem przy głosie, chcę złożyć życzenia księdzu biskupowi Ignacemu. Niech Chrystus zmartwychwstały wspiera, umacnia, prowadzi. Niech daje dużo energii, siły i tego poświęcenia dla ludzi. Ksiądz biskup się tak pięknie poświęca w swojej pracy. Ma dla wszystkich czas. Z tego jesteśmy dumni. Ja, jako młodszy kolega księdza biskupa, jeszcze z seminarium wrocławskiego. I przy okazji chcę złożyć życzenia moim parafianom, z którymi teraz się nie widzę, bo przychodzi ich tylko kilku. Są tacy w cudzysłowiu starający się, żeby nikogo więcej w kościele nie było, także też mam taką opiekę, ale wszystkim tym, którzy są w domach, składam też serdeczne życzenia. Chrystus wincit, Chrystus zwyciężył.
Dziękuję bardzo księdzu, księży Januszu.
Dziękuję bardzo księży Januszu za to świadectwo, tak, za życzenia i za to, że ksiądz jest takim właśnie miłośnikiem Radia Maryja. Wiem, że słucha tak, prawda, na co dzień tego radia, także ogląda telewizję Trwam. Bardzo dziękuję. Wspominam miło pobyt w parafii na Sumie 8 grudnia ubiegłego roku. Tak, miłe spotkanie, takie modlitewne. Tak, i dziękuję za przyjaźń, która trwała czas seminarium. Szczęść Boże.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii. Pozdrawiam księdza biskupa Deca bardzo serdecznie, mego promotora. I ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo teraz mamy często do czynienia z tą sytuacją o wierze subiektywnej, tej fiducja, takiej zaufaniu, która jest szczególnie mocno akcentowana w protestantyzmie, i wierze obiektywnej, to co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje. Jest to sprawa nie tylko teoretyczna, ale i dzisiaj praktyczna, gdy ludzie często uważają, że dlaczego nie ma na przykład teraz wody święconej w kropielniczkach, bo ja uważam tak, a ja uważam, że Pan Bóg chce tak, a tak. Jest dużo subiektywizmu, a mało posłuszeństwa Kościołowi, jego tradycji i mądrości. Bóg zapłać za piękną katechezę.
Dziękujemy, ekscelencjo.
Panie Korneliuszu, bardzo dziękuję. Miło wspominam nasze seminaria naukowe, doktorat, piękna praca doktorska. No i dziękuję za to dopowiedzenie. Rzeczywiście w naszej wierze często się wkrada takie, prawda, subiektywne podejście. Musimy na to właśnie uważać, prawda. Trzeba je zawsze konfrontować z tym, co jest, prawda, no w tej sferze obiektywnej. Obiektywnej. Zaufanie, owszem, jest bardzo ważne w wierze, prawda. Jezu, ufam Tobie, tak, ale też właśnie są ważne te prawdy wiary, które my jakoś intelektualnie obejmujemy, zgłębiamy. Nie możemy ich przeniknąć na wskroś, bo wtedy właśnie byłyby prawdami wiary, tylko prawdami nauki, tak, ale właśnie trzeba tutaj właśnie zachować taki właśnie taką proporcję między tym właśnie subiektywnym i obiektywnym właśnie wymiarem wiary, tak jak mamy normę moralności, prawda, subiektywną, to jest sumienie, prawda, i norma moralności obiektywna, zewnętrzna, to jest prawo Boże, prawda, i właśnie sumienie musi być też właśnie, prawda, weryfikowane prawem Bożym i z kolei właśnie prawo Boże też się w jakoś sumieniu właśnie objawia. Tu jest ta potrzebna ta korelacja, prawda, tego, co obiektywne i subiektywne. Bardzo dziękujemy za ten, prawda, za tę refleksję, która tutaj też myślę, że poszerza to, co mówiliśmy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Krystyna Stanoka. Chciałabym się odnieść do audycji co do modlitwy wstawienniczej, bo piękne są słowa właśnie z Pisma Świętego o tym, jak przez dach dano chorego do Pana Jezusa. I odpowiedź była, że został uzdrowiony ze względu na wiarę tych, którzy go tam przynieśli i dali przez dach. To znaczy, że właśnie ta modlitwa wstawiennicza, wiara tych, którzy się modlą, może też u Pana Boga wiele wyprosić, wiele łask i błogosławieństwa Bożego. I jeszcze chciałabym powiedzieć o tym właśnie, co do tego, jak się modlić. Nieraz nie wiem, jak się modlić. A byłam na pięknych sympozjum takim naukowym w Krynicy Zdroju i po prostu, kiedy mi było bardzo ciężko, weszłam przez przypadek, tak, nawet nie wiedziałam, że jest na tą halę Mosiru. I któryś z kapłanów mówił w tym momencie piękne kazanie, które odniosłam do siebie, wydawało mi się jedną, bo to przyszłam, że w ogóle to wszystko jest dla mnie, kiedy mi było ciężko. I opowiadał ksiądz właśnie o matce, która przyszła do księdza i prosiła go, żeby ksiądz się modlił za jej syna, bo się wszyscy na niego modlą i ona się modli i nic się nie dzieje. A ksiądz mi powiedział takie słowa piękne, że to przestań się za niego modlić. Przestań się za niego modlić. Klęknij przed Najświętszym Sakramentem i idź do swojej, do jego ojca. Powiedz, Jezu, Ty jesteś jego ojcem. Ty jesteś jego ojcem. Ja co mogłam do tej pory, ja robiłam, ja się starałam jako matka, ale teraz Ty jako ojciec się nim zajmij. Ja go Tobie oddaję, Tobie zawierzam i jako ojcu. Ty jesteś jego ojcem i Ty się po prostu teraz nim zajmij. A Ty w tym czasie, ponieważ go oddajesz ojcu i Ty masz się nim zająć jako jego ojciec, jesteś jego tatem, tatusiem, zajmij się teraz nim, bo ja już nie daję rady, nie mam sił, widzisz, modlę się i nic. A Ty w tym czasie módl się za zatwardziałych grzeszników. Za grzesznika, który umiera, który odchodzi, módl się w innej intencji, a on nie się zajmuje swoim dzieckiem. Bardzo mnie te słowa dotknęły. To były po prostu nigdy nie do takiego, tak, że nigdy w życiu się nie modliłam przed Najświętszym Sakramentem jak wtedy. To było po prostu coś niepojętego. I mówię, i drugie doświadczenie właśnie tej modlitwy miałam w czasie, kiedy moja córka miała zatrucie. Po prostu nie szło wywołać porodu. I napisałam, mamusia, proszę, módl się za mnie. A ponieważ odprawiam godziny ogrójca w czwartki od 23 do 24, i tak po 10 dostałam SMS-a z prośbą, że nic nie dzieje, że ją odłączają od aparatury. I o 23 właśnie uklękłam i powiedziałam, Panie Jezu, właśnie te słowa, ja tu będę w ogrodzu przy Tobie, ja trwam w ogrodzu przy Tobie, a Ty się zajmij swoim dzieckiem, bo to swoje dziecko teraz Ciebie potrzebuje jako ojca, ja nie mogę być przy niej, ale ojciec powinien być przy swoim dziecku. Ja się modlę, a Ty się za nią módl, a Ty się nią zajmij. I proszę mi wierzyć, że jak zobaczyłam po 10 w nocy jeszcze nic się nie odłączania aparatury. Jak ja o 1 w nocy zobaczyłam zdjęcie córki z dzieckiem i zobaczyłam, że ona urodziła za 4.12, po prostu dopisała mi w SMS-ie: mamo, Pan Bóg mi pomógł. Nie wiedzą, że ja się modlę w godzinie Ogrojca i w tej godzinie Ogrojca ona urodziła dziecko. Także wierzę bardzo po prostu w modlitwę wstawienniczą. To jest i taką wstawienniczą, kiedy właśnie Panu Jezusowi oddaje się tych, których się kocha, za których się modli, że po prostu Ty jesteś Ojcem, Ty się zajmij, a ja się w tym czasie modlę za kogoś innego. I tak właśnie, dla mnie to jest piękne, kiedy mam problem i Jemu zawierzam, a w tym czasie podejmuję modlitwę za umierających, odchodzących grzeszników. Lub gdy jest godzina Ogrojca, to po prostu adoruję Pana Jezusa w Ogrojcu, żeby nie był sam.
Dziękuję Pani Krystyno. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Sanoka, za to świadectwo, które złożyła właśnie o swojej modlitwie. I dziękujemy za zwrócenie uwagi na modlitwę wstawienniczą. Ona jest bardzo ważna. My ją praktykujemy na co dzień. No, trudno było w katechezie o wszystkim powiedzieć. Nie mówiliśmy o rodzajach modlitwy. Powiedzmy, ja tylko przypomnę właśnie modlitwa dziękczynna, uwielbienia, błagalna. Tak, przebłagalna i właśnie też modlitwa wstawiennicza, tak, ona jest ważna i my jeszcze raz powtarzam, praktykujemy, modlimy się za naszych przyjaciół, za tych, których kochamy, na których nam zależy, a i także modlimy się za wrogów, prawda, za nieprzyjaciół, jak nam Pan Jezus polecił. I módlcie się za tych, którzy Was podważają. Tak więc modlitwa wstawiennicza, bardzo dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.
Jeszcze może telefon jeden, proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja płocka. Szczęść Boże księdzu biskupowi i Bóg zapłać i szczęść Boże Ojcu. Ja staram się odpowiadać na to zawołanie z Pisma Świętego: nieustannie się módlcie. I taka jest praktyka mojej codzienności, że w wielu momentach, no w różnych momentach, przy pracy, cokolwiek robię, właśnie rozmawiam z Bogiem, bo w tych słowach odczytuję nie tylko zaproszenie do modlitwy, ale również komunikat. Jeśli nieustannie się módlcie, to znaczy, że ja nieustannie słucham, a ponieważ modlitwa jest dialogiem, ja nieustannie przemawiam. I bywa, że zaczynają się, no takie są powiedzmy jakieś tutaj powiedzmy specyfiki ludzkiego umysłu, że pojawiają się wątpliwości. I tym wątpliwościom również odpowiadam sam, że Pan Bóg nie jest łamigłówką zadaną mojemu umysłowi. Pana Boga rozpoznaje się sercem. I te słowa sam sobie w swoim wnętrzu mówię z wielkim przekonaniem. I kilka dni, niedawno, wieczorem oglądałem film, godzina 22. Film nie był za bogaty treściowo i zacząłem myśleć, że nie powinienem go oglądać, bo niepotrzebnie mi zaśmieca umysł. I opatrzność po prostu podjęła decyzję za mnie, bo raptem zerwał się wiatr. Mieszkam na końcu wsi. Gałęzie zaczęły się urywać z drzew, zaczęły uderzać mi o okno i się przeraziłem. I wyłączyłem telewizor, wyszedłem na dwór, założyłem kurtkę, schowałem się za mur i zacząłem mówić: Panie Jezu, nie rób mi tego. Boję się, po prostu mieszkam na końcu wsi, ludziom dachy zrywa, jeśli mi zerwie, jak ja tu będę wyglądał. I tak żebrałem po prostu 3-4 minuty i raptem wszystko ucichło. Już zacząłem najpierw Pana Boga przepraszać, że ośmieliłem się pomyśleć, że to moja modlitwa, ale potem mówię: ale przecież Panie, Ty mówisz, żeby poznać potęgę modlitwy, to trzeba się modlić. I zacząłem dziękować za to, że już doznałem po prostu odbarczenia psychiki, że już się nie lękam. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Panie Pawle, bardzo dziękujemy za to wskazanie właśnie na permanentną modlitwę. Nieustannie módlcie się rzeczywiście powinno być tak, że modlitwa powinna przenikać naszą pracę i widzimy to wyraźnie u Ojca Świętego Jana Pawła II, także on się modlił właściwie pracą. Modlitwa i praca się właśnie przenikały. Więc rzeczywiście nieustanna modlitwa, to co dawniej się nazywało, co też dzisiaj niektórzy właśnie nazywają chodzeniem w obecności Bożej, prawda, żeby mieć świadomość, że Bóg jest i jest zawsze osiągalny, zawsze jest, prawda, zawsze nas miłuje i zawsze jest wrażliwy na nasze słowo, które kierujemy. Bardzo dziękujemy.
Ekscelencjo, jeszcze może jeden telefon, bo wszystkie linie zajęte, więc słuchacze są zainteresowani. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I mówi Maria z parafii świętego Franciszka z Asyżu Nowodwory, Warszawa. Moje świadectwo jest dwuczłonowe. Mam je napisane, ono jest niezbyt długie, ale oddaję istotę sprawy, także będę bezbłędnie mogła wypowiedzieć. Przebaczenie i wiara czyni cuda. Kończyłam działalność gospodarczą. Są potrzebne dokumenty wymagające dwóch stron. Prosiłam kontrahenta, panią Krysię, wyraziła zgodę. Po fakturę korygującą przyjechałam do jej biura. Była godzina 15. W radio koronka do Miłosierdzia Bożego. Na ścianie duży obraz Jezu, ufam Tobie. A my, ja i pani Krysia, zaczynamy ni stąd, ni zowąd ostrą rozmowę. Jedna drugiej nie ustępuje. Finał, nie otrzymałam wcześniej ustalonego dokumentu. Odchodząc się pożegnać, jestem odepchnięta. W drodze uświadomiłam sobie, że mam być na adoracji Najświętszego Sakramentu. A to, co się wydarzyło, jest wielką przeszkodą. Wysiadam z autobusu i dzwonię do pani Krysi. Nie odpowiada, ale nagrałam się na sekretarkę. Pani Krysiu, żeby zły nie miał satysfakcji, przepraszam, przepraszam, jeszcze raz przepraszam. Poszłam przed Najświętszy Sakrament. Na spowiedzi wszystko dokładnie opowiedziałam. Ksiądz pyta, co jeszcze? Ja mówię znowu to samo. Pyta znowu, co jeszcze? Ja znowu to samo. Zadał mnie dziesiątek różańca za kapłanów. Modląc się, adorowałam Najświętszy Sakrament z wielką ulgą. Radosna przed pójściem spać, prosiłam Pana Jezusa o słowo, co to wszystko ma znaczyć. Otwieram dzienniczek świętej siostry Faustyny i czytam. To, co powiedział ci ksiądz, to są moje słowa. Módl się za kapłanów. Radość moja była wielka. Rano msza święta w Radio Maria. Piękne słowa Ewangelii, a w moim sercu powstaje wielki niepokój. Przecież mam niezałatwioną sprawę, kończąc miesiąc brak faktury. Błagam Jezusa, pomóż, co mam robić? W tym światło Boże z krzyża, przed którym się modliłam, wszystko wiem, żadna zewnętrzna pomoc jest mi niepotrzebna. Dzwoni pani Krysia i mówi, jeżeli nie przyjedzie pani za pół godziny, nie otrzymam pani faktury. Odpowiadam, fizycznie jest to niemożliwe, bo mieszkam na Tarchominie, pani w Wilanowie. Ale radośnie potwierdzam, przyjeżdżam. Byłam w biurze za godzinę i kończąc pięknym słowem wychodzę. Pani Krysia pyta, a faktura? Odpowiadam, jest mi niepotrzebna. To dlaczego wcześniej pani tego nie powiedziała? Odpowiadam, że dopiero od godziny wiem, co mam robić. Co takiego? Pyta pani księgowa jej. Odpowiadam, a ona mówi, właśnie chciałam to pani zaproponować. Po wyjściu dzwonię z radością do córki, dzieląc się wspaniałym Bożym rozwiązaniem. Z wrażenia wsiadłam do niewłaściwego autobusu. Przesiadam się i starym zwyczajem idę do przodu, nie idę przed siebie. Nagle odwraca się do mnie pan i powiada, wiara czyni cuda. Odpowiedziałam, chwała panu. Na najwyższym przystanku pan wysiadł i z uśmiechem pomachał mi. Ja też to uczyniłam. Tak było 3 razy. Chwała panu.
Dziękujemy,
to jest
pani
moje
Mario.
Świadectwo wielkie. Tak, chwała panu. Dziękujemy. Dzięki wielkie za wysłuchanie.
Ja też dziękuję pani Marii za to świadectwo. że rzeczywiście to hasło przebaczenie i wiara czynią cuda jest prawdziwe i ono się weryfikuje w naszym życiu. Jestem przekonany, że jesteśmy w rękach Bożej opatrzności. Pan Bóg nas prowadzi przez życie od początku do końca i nas kiedyś właśnie przyjmie. Dlatego dziękujemy właśnie, że Pani się podzieliła tym swoim doświadczeniem i ono potwierdza, że rzeczywiście tak jest, że wiara czyni cuda, że Pan Bóg nami się opiekuje, że nami kieruje. Dziękuję bardzo.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy. Dziś ten temat, modlitwa, która rodzi się z wiary, wiara modląca się, jutro i pojutrze kolejne katechezy, tematy, jakie to będą o pokucie.
Będzie, jutro będzie o nadziei, która jest wspomagana przez post i pojutrze o miłości, która promieniuje w jałmużnie, więc takie robocze sformułowania, no postaramy się właśnie przyjrzeć, bo to są podstawowe takie cnoty, takie, prawda, jakby ozdoby, które powinny właśnie znajdować się we wszystkich nas, prawda? One pochodzą od Boga, są dane i też zadane do kształtowania. Tak, więc to jest coś pięknego. Tu jest właśnie ten styk naszej współpracy z Panem Bogiem.
Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za tą zachętę do pracy nad sobą. Myślimy o naszym człowieczeństwie. Katecheza będzie też do odsłuchania na naszej stronie internetowej, na naszym portalu, jak i tekst. Można nad nim też i pochylić się, medytować, pracować. Ekscelencjo, prosimy bardzo też o zachętę taką dla nas i błogosławieństwo.
Tak więc zachęcam do udziału. Kto nie mógł teraz właśnie usłyszeć, to proszę poinformować, że chyba wieczorem, tak o 17.10,
tak,
będzie powtórka, więc będzie można właśnie, prawda, ewentualnie jeszcze wysłuchać, czy też, prawda, z portalu, prawda, zaczerpnąć treść tej katechezy. I zapraszam na jutrzejszy dzień i także na pojutrze, na ten tryptyk. Chcemy właśnie przez ten tryptyk się jakoś przygotować duchowo do świąt wielkanocnych. Niech nam Bóg błogosławi na ten czas tych dwóch tygodni i na dalszy czas, byśmy po prostu jako Jego dzieci mogli wypełniać powołanie, które nas obdarzył i kiedyś zdać szczęśliwie sprawę z naszego porażenia. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, był z nami, wcześniej katechezę wygłosił ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Ta katecheza o 17.10, jeszcze powtórzymy ją, jak słyszeliśmy. Jutro również spotkanie z księdzem biskupem o 8.30 i po południu o 17.10, podobnie w środę 1 kwietnia.